Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Brat Damian Wojciechowski.
Bóg wykorzystuje grzech, aby nas zbawić, mówił Franciszek podczas dzisiejszej homilii. Indie cieszą się z kanonizacji Matki Teresy. Afrykańscy Anglikanie sprzeciwiają się gejowskim porządkom w Kościele. Witam Państwa 15 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Aby poznać Bożą miłość do nas, trzeba patrzeć na ukrzyżowanego, na Boga, który wyzbył się bóstwa, zabrudził się grzechem, aby zbawić ludzi. Wskazał na to papież na porannej Eucharystii w kaplicy domu świętej Marty, nawiązując do dzisiejszych czytań. W pierwszym mówi się o wężu miedzianym, na którego mieli patrzeć Izraelici, aby się ocalić od plagi węży. W drugim Jezus mówi o swoim wywyższeniu na krzyżu. Wąż symbolizuje grzech, który w zamyśle szatana miał zniszczyć człowieka. Tymczasem właśnie poprzez grzech Jezus nas zbawia. Grzech jest dziełem szatana, a Jezus zwycięża szatana, stając się grzechem i w ten sposób wywyższa nas wszystkich. Ukrzyżowany to tajemnica wyniszczenia Boga z miłości, a ten wąż zapowiada proroczo na pustyni zbawienie. Wywyższony, a ktokolwiek na niego patrzy, wyzdrowieje. Tego zaś nie sprawia czarodziejską różdżką jakiś bożek cudotwórca. O nie! To dokonało się przez cierpienie Syna Człowieczego, przez cierpienie Jezusa Chrystusa. Kiedy byłem młodym biskupem, wspomina kardynał Telesforo Toppo z Ranchi w Indiach, wiozłem Matkę Teresę w swoim samochodzie. Inne siostry powiedziały mi, że Matka Teresa pracowała do północy przy przemeblowywaniu ich domu. Widząc, że nie jest już młoda, zapytałem się, skąd ma siłę, aby robić tak wiele rzeczy. Odpowiedź była natychmiastowa. Jezus w Eucharystii.
Arcybiskup Ranchi opowiedział dzisiaj tę historię dziennikarzom, dzieląc się z nimi swoją radością z tego, że 4 września odbędzie się w Rzymie uroczystość kanonizacji albańskiej zakonnicy. Matka Teresa była obrazem Bożego miłosierdzia i dlatego Kościół w Indii razem z Kościołem na całym świecie przeżywają ogromną radość i wdzięczność, że stanie się to właśnie w czasie jubileuszowego roku miłosierdzia, podkreślił kardynał Toppo. I dodał, Matka Teresa kierowała się pasją pomagania innym poprzez przebaczenie i uleczanie, dając im godność i czyniąc ich prawdziwymi istotami ludzkimi, stworzonymi na obraz i podobieństwo Boże.
Nie można wprawdzie iść razem z tymi, co uporczywie odrzucają podążanie za Słowem Bożym. Dlatego kenijski Kościół Anglikański nie będzie uczestniczył w najbliższym spotkaniu Rady Konsultacyjnej. Tymi słowami arcybiskup Eliuda Wabukala zapowiedział bojkot kwietniowego spotkania przywódców anglikańskich w Zambii. W ten sposób Anglikanie z Kenii chcą zaprotestować przeciwko zapowiedzi zwierzchnika kościoła episkopalnego z USA, że weźmie on udział w tym spotkaniu. Na ostatnim światowym spotkaniu prymasów anglikańskich w Canterbury przegłosowano decyzję, aby amerykańscy Anglikanie nie uczestniczyli we wspólnych spotkaniach tak długo, dopóki nie zmienią swojej praktyki udzielania małżeństwa parom homoseksualnym i wyświęcania gejów na księży.
Decyzję o bojkocie podjęli też biskupi anglikańscy z Ugandy i Nigerii. Jak podkreślają, jest to spowodowane między innymi tym, że już w 2003 roku władze światowej wspólnoty anglikańskiej przyrzekły przywrócić porządek w kwestiach moralnych i do tej pory tego nie zrobiły. Arcybiskup Stanley Ntagali z Ugandy nazwał takie zachowanie głęboką zdradą, a według arcybiskupa Nicolasa Okocha z Nigerii wniosek jest taki, że w rzeczywistości nic się nie zmieniło.
W egipskiej wiosce Ismailia, położonej w gubernatoracie Minia, miejscowy komitet pojednania wyraził zgodę na budowę nowego kościoła i zaakceptował jego lokalizację. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że zdecydowana większość członków komitetu to muzułmanie. Wniosek przyjęto prawie jednomyślnie. Ta decyzja jest wyrazem pragnienia miejscowych mieszkańców, aby zamanifestować wolę pojednania między zwaśnionymi grupami religijnymi. W gubernatoracie Minia miały miejsce w przeszłości liczne napady na chrześcijańskich Koptów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
15 marca, witam Państwa, Krzysztof Brąk. Dziś nadamy wywiad z bratem Markiem Stezę. Wraz z innymi członkami swojej wspólnoty prowadzi on w Wielkim Poście modlitwę w jednym z rzymskich kościołów. Rozmowę przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszamy.
Naszym gościem jest dzisiaj brat Marek Stezę. Witam bardzo serdecznie w naszym studio.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bracie Marku, ta wizyta u nas nie jest przypadkowa. Od kilku tygodni, od początku Wielkiego Postu, wspólnota Stezę jest bardzo mocno obecna w Rzymie.
Jesteśmy w Rzymie od już kilku tygodni, dlatego że z okazji jubileuszowego roku miłosierdzia postanowiliśmy, że będziemy się tutaj modlić. Brat Alois spotkał się z biskupem Fisichellą, żeby o tym porozmawiać i ustalili, że będziemy mogli modlić się w jednym z tych trzech kościołów jubileuszowych tak zwanych, gdzie pielgrzymi przygotowują się do odbycia pielgrzymki do Świętych Drzwi. I ten kościół to święty Jan Florentczyków, San Giovanni Battista dei Fiorentini. Znajduje się nad samym Tybrem i tam dwa razy dziennie, w południe i w samo południe o 12 i o godzinie 17 modlimy się.
To jest taki mocny związek wspólnoty z tym szczególnym rokiem jubileuszowym, rokiem miłosierdzia, ale to nie jest pierwszy jubileusz, kiedy wspólnota Stezy jest obecna właśnie tutaj w Rzymie.
Byliśmy tutaj zawsze, kiedy kolejni papieże ogłaszali rok święty. Ja byłem też tutaj w latach 80., 83., 84. rok, kiedy ojciec święty Jan Paweł II ogłosił rok święty odkupienia, ten nadzwyczajny rok święty. Wtedy byliśmy tutaj przez cały rok i rządziliśmy taką gościnę bardzo prostą dla młodych ludzi z krajów Europy Środkowej. A potem w 2000 roku przyjeżdżaliśmy tutaj co tydzień we wtorek na taką wieczorną modlitwę, która odbywała się w kościele ojców jezuitów, kościele Pana Jezusa.
A więc jak jest rok jubileuszowy, to na pewno wspólnota Stezę jest w Rzymie. To jest chyba bardzo ważny znak ekumeniczny dla kościoła, że w tym duchu, bo przecież w waszych wspólnotach modlą się nie tylko katolicy, ale ludzie różnych wyznań, że jednak wszyscy w jakiś sposób włączają się w to, co jest ponadwyznaniowe, czyli w ducha miłosierdzia, który jest duchem Ewangelii.
No i dla wspólnoty zawsze był ważny ten bliski kontakt z Rzymem, z Ojcem Świętym, z kolejnymi papieżami. Brat Róże przyjeżdżał tutaj regularnie przez, można powiedzieć, od momentu, kiedy stworzył wspólnotę, bo już z Janem XXIII były te bardzo bliskie kontakty. Pierwsze, właściwie trzeba wspomnieć, pierwsze prywatne audiencje już u papieża Piusa XII. Wtedy brat Róże został wysłany przez arcybiskupa Lyonu z zadaniami ekumenicznymi. No ale potem Jan XXIII i od tego czasu te kontakty były naprawdę bardzo bliskie i wspólnocie naszej bardzo potrzebne, bo brat Róże miał głęboką świadomość, że szukanie jedności nie może się odbywać z pominięciem Rzymu. Trzeba jechać do Rzymu i zawsze był też bardzo życzliwie gościnnie przyjmowany przez kolejnych papieży i oni słuchali uważnie też tego, co mówił, co proponował. No i to trwa do dzisiaj. Brat Alois kontynuuje tę tradycję. Spotykał się z papieżem Benedyktem regularnie, a w tym roku byliśmy też i dlatego, po to, żeby spotkać się z papieżem Franciszkiem.
Proszę brata, skoro mówimy o Stezie, to nie możemy w tym szczególnym roku nie powiedzieć o Światowych Dniach Młodzieży, które są już za parę miesięcy, będą prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem w Polsce. Tam również wspólnota Stezę przygotowuje się do przyjazdu.
W Krakowie przygotowujemy taki maraton modlitewny w ramach festiwalu tego czasu, Festiwalu Młodych, czyli popołudnia po katechezach, kiedy już młodzi zjadą do Krakowa. W jednym z kościołów krakowskich będziemy przyjmować, gościć młodych, którzy zechcą przyjść na chwilę takiej właśnie medytacyjnej, spokojnej modlitwy, żeby troszkę odetchnąć, trochę zaczerpnąć u źródła siły i pewnie przez taką medytacyjną modlitwę, podczas której się śpiewa, jest dużo ciszy, próbować też głębiej sens tych Światowych Dni Młodzieży, tego bycia razem w Krakowie zrozumieć. To będzie najprawdopodobniej kościół świętego Szczepana który znajduje się blisko centrum tego historycznego centrum Krakowa i blisko też tych miejsc centralnych spotkań. Będziemy tam przez cały czas trwania właśnie tych dni w Krakowie, ale myślimy też o tym, żeby już wcześniej przyjechać do Polski, bo wiemy, że ten czas w diecezjach będzie też bardzo ważny dla nas, szczególnie pewnie też dla nas Polaków, bo będzie wtedy cała Polska uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży i nawet najmniejsze miejscowości mają na to szansę, więc chcielibyśmy być też wtedy w Polsce, ale zaproponowano nam w diecezji bielsko-żywieckiej pobyt w Oświęcimiu, ponieważ będzie, jest to takie no, zupełnie szczególne miejsce i będą tam tysiące młodych ludzi z całego świata, więc pomyśleliśmy, przyjęliśmy to zaproszenie, tę prośbę, żeby zorganizować miejsce modlitwy gdzieś w pobliżu tych obozów. W tej chwili jesteśmy w trakcie organizowania tej naszej obecności modlitewnej w Oświęcimiu, ale bardzo się na to też cieszymy, bo wiemy, że doświadczenie wizyty w obozach jest bardzo mocnym doświadczeniem i na pewno po wyjściu wielu będzie szukało chwili spokoju, wytchnienia, żeby jakoś Panu Bogu powierzyć to doświadczenie wewnętrzne. No i modlić się o pojednanie, o pokój. To będzie też taki maraton modlitewny, to znaczy będzie praktycznie, myślimy o tym, żeby co godzinę, o pełnej godzinie proponować chwilę modlitwy, króciutką modlitwę, właśnie z chwilą ciszy, ze śpiewem, z jakąś modlitwą brata Roże, o pojednanie, o pokój w świecie.
A więc mamy Światowe Dni Młodzieży, ale my bardzo często kojarzymy wspólnotę Stezę z jej aktywnością w Europie. Ubiegłoroczne europejskie spotkanie, które miało miejsce w Hiszpanii, w Walencji i przyszłoroczne, które odbędzie się w Rydze, to jak gdyby dwie skrajności europejskie. Od południa do północy, od wschodu do zachodu.
I od kraju bardzo, bardzo ciepłego. W Walencji było 20 stopni, było prawie lato w ubiegłym roku pod koniec, do kraju, gdzie będzie 20 stopni, ale poniżej zera prawdopodobnie. Z obu miejsc dostaliśmy zaproszenia i z Walencji to zaproszenie było wysyłane do Tezy już przez parę lat, przez kilka lat i wtedy oczywiście gościna jest bardzo serdeczna, bardzo wspaniałomyślna. W Walencji wszyscy byliśmy przyjmowani przez rodziny, urodzin. To zawsze nadaje spotkaniom europejskim taki szczególny klimat bliskości, otwartości. Wszyscy czują się jakby zobowiązani też taką gościnnością do pełnego uczestnictwa, więc to się czuło w Walencji, było, mimo że to takie piękne miasto i można było dużo zwiedzać, to jednak też młodzi uczestniczyli pięknie w tym spotkaniu i to potem też i w parafiach zostaje wiele z tego. Więc tam było bardzo pięknie, ale podobnie, choć właśnie w innym klimacie, będzie też w Rydze. Stamtąd też zaproszenie piękne otrzymaliśmy od wszystkich kościołów, co nas bardzo cieszy, bo to jest kościół katolicki, kościoły protestanckie, luterański w szczególności i kościół prawosławny zapraszają nas do Rygi. No to będzie na pewno spotkanie, na którym ten wymiar ekumeniczny będzie bardzo ważny, ale też jest to pierwsze spotkanie organizowane w byłym kraju Związku Radzieckiego. Pierwszy raz jedziemy tak daleko na wschód.
Wspominał brat o protestantach, o katolikach, o prawosławnych. Ten fenomen Tezę, fenomen wspólnej modlitwy, to przecież codzienność waszego życia tam w Tezę. Czy mógłby nam brat powiedzieć, jak to życie wygląda dla tych, którzy tam jeszcze nie byli, a prawdopodobnie powinni przyjechać?
Prawda, te wszystkie spotkania poza Tezę nie mogłyby się odbyć, myślę, gdyby nie było codziennego, zwyczajnego życia w Tezę, gdzie modlimy się, pracujemy, zarabiamy na swoje życie. My, bracia, żyjemy z własnej pracy, nie przyjmujemy żadnych darów, żadnych dofinansowań, żadnych spadków nawet rodzinnych, to się przeznacza na cele dobroczynne. No i trwa modlitwa rano, w południe, wieczorem, to jest nasz stały rytm życia, ta wspólna modlitwa, do której przyłączają się też ci wszyscy, którzy przyjeżdżają do Tezę. Spotkania młodych trwają okrągły rok, nawet w tej chwili zimą, wiosną jest spora grupa młodych, na Wielkanoc znowu oczekujemy tysięcy młodych ludzi. Potem jest znowu troszkę spokojniej, kto lubi takie Tezę właśnie spokojniejsze, gdzie jest mniej ludzi, no to na pewno kwiecień, maj, będą takie miesiące spokojniejsze, ale od czerwca potem całe lato, co tydzień, od niedzieli do niedzieli trwają spotkania młodych, na które zjeżdżają się rzeczywiście ludzie z całej Europy, ale też i z innych stron świata. Można się czasem doliczyć 70-80 narodowości. Taki tydzień jest pełen, jest bardzo wypełniony, jest program, jest bogaty, bo oczywiście wspólna modlitwa 3 razy dziennie, ale poza tym katechezy biblijne, spotkania w małych grupach, które bracia przygotowują, młodzi potem w grupach sami się już spotykają z animatorami, a popołudniami jest też wiele propozycji tak zwanych spotkań tematycznych, warsztatów, spotkań tematycznych. Chcemy odnieść Ewangelię do codziennego życia i do tego wszystkiego, co jest bogactwem tego życia, różnorodnością, więc te spotkania tematyczne dotyczą spraw kultury, spraw zaangażowania politycznego, społecznego, także oczywiście pogłębiania swojego duchowego poszukiwania. Zawsze co tydzień jest warsztat, spotkanie związane z poszukiwaniem swojego powołania. Dla młodych ludzi to bardzo ważne. Bardzo często pomagają nam w prowadzeniu tych spotkań specjaliści z różnych dziedzin, zaprzyjaźnieni ze wspólnotą. Więc w ten sposób ten tydzień w Teze jest osadzony nam w spotkaniu z Chrystusem podczas modlitwy, ale jest też nieustannie otwieranie się, poszukiwanie, jak dziś w dzisiejszym świecie być chrześcijaninem aktywnym, chrześcijanin, który jest naprawdę zaczynem pokoju, pojednania wśród ludzi w tym świecie takim dzisiaj skomplikowanym.
Skomplikowany świat, o którym brat mówi, to prawda, i ten zaczyn czegoś nowego, czego świat potrzebuje. Takich symboli w Teze bardzo praktycznych jest sporo. Wiem, że także odpowiadacie na największą trudność, jaką w tej chwili przeżywa Europa, mianowicie przyjazd dużej liczby uchodźców.
Tak, to jest rzeczywiście z całą pewnością wielkie wyzwanie dla nas wszystkich i dla chrześcijan także. W Teze, można powiedzieć, byliśmy do tego w jakiś sposób przygotowani, bo uchodźców zawsze mieliśmy w Teze. Brat Roże nie bał się obcych ludzi. Sam bardzo często wyjeżdżał poza Tezę, spotykał się z nimi, z ludźmi potrzebującymi. Miał taki zwyczaj, że raz w roku jechał gdzieś do jakiegoś kraju ubogiego i tam wśród ubogich żył, więc wiedział, jaka jest sytuacja ludzi ubogich. Także niemal od początku istnienia wspólnoty przyjmowaliśmy ludzi, którzy potrzebowali pomocy. Zaraz po wojnie bracia zaczynali budowanie wspólnoty, przyjęli 20 chłopaków osieroconych przez wojnę. Wychowali ich z pomocą siostry brata Roże. No a teraz jest u nas grupa młodych ludzi, młodych Sudańczyków, 10 Sudańczyków i Afgańczyk, którzy zostali do nas przysłani z tego wielkiego obozu dla uchodźców w Pas-de-Calais we Francji. Uczą się francuskiego, pomagają nam w różnych pracach. No to, co nas bardzo poruszyło, to jest pomoc ludzi z naszego regionu. Kiedy się z nimi spotkali, zobaczyli, że to są młodzi ludzie, którzy bardzo wiele w życiu przeszli. Już stracili swoich ojców, stracili swoich starszych braci. Ludzie to zrozumieli i pomagają im tak bardzo, że musimy ich niemal bronić od tej pomocy, bo na przykład prosiliśmy o naukę francuskiego, o pomoc w nauce francuskiego, to zgłosiło się 20 profesorów francuskiego, żeby ich uczyć. Myślę, że bliski, bezpośredni kontakt z tymi ludźmi bardzo pomaga też opanować lęki, które są jak najbardziej zrozumiałe, ale jeśli byśmy się kierowali lękami w tej sytuacji, to nic dobrego nie przyniesie.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj brat Marek z Teze. Bardzo serdecznie dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Wywiad przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.